Rozdział szósty. Właściwy człowiek we właściwym momencie. Część druga. Nawraca się piękny Morigia. Piękny Morigia, właśnie tak, ze względu na cechującą go wytworność, nazywano tego szlachcica o wielkopańskich rysach i otwartym duchu, kulturalnie wychowanego według kanonów humanistycznych epoki. Studiował retorykę, matematykę, muzykę, śpiew, taniec. Byłby walcem miejscowej śmietanki towarzyskiej, zachęcany do tego przez matkę, która w młodym wieku została wdową i miała skłonność do światowego życia. Nie był człowiekiem rozwiązłym, ale po prostu Bóg w jego życiu zajmował miejsce drugorzędne. Od czasu do czasu młodzieniec udawał się jednak do klasztoru świętej Małgorzaty w Mediolanie, gdzie przebywały mniszki, jego krewne, które zachęcały go do prowadzenia życia chrześcijańskiego z większym przekonaniem.
Pewnego dnia, zachęcony przez jedną z nich, obiecał, że porozmawia ze spowiednikiem klasztoru, ojcem Giovannim Bono z Cremony. Dotrzymał słowa i po pierwszym spotkaniu, które Moltedo określa jako czysto konwenansowe, wielokrotnie jeszcze wracał do księdza. Potem nastąpiło nagłe nawrócenie. Zapłakał serdecznymi łzami, tak pisze biograf, nad swoimi dawnymi błędami i jak obiecał Bogu, oddał się życiu bardzo surowemu. Całe miasto oczywiście komentowało wydarzenie na liczne sposoby. Wielu twierdziło, że Morigia zwyczajnie popadł w przejściowy fanatyzm. Wśród nich była także jego matka, dla której zmiana postępowania syna była niczym surowy wyrzut. Z upływem czasu Giacomo Antonio wydawał się jeszcze bardziej zdeterminowany w swoim wyborze. Tak dotarł do oratorium odwiecznej mądrości. Oznaczało to dla niego rezygnację z bogatego stroju i noszenie skromnego odzienia, a później szorstkiego habitu, poddanie się surowym umartwieniom, pomaganie potrzebującym, odwiedzanie chorych i poświęcanie dużo czasu na modlitwę. Spędzał długie godziny przed ukrzyżowanym, rozważając mękę pańską. Jako szczególną patronkę wybrał sobie świętą Marię Magdalenę.
Rozbawione i ironiczne komentarze niegdysiejszych przyjaciół nie robiły na nim wrażenia. Wręcz jeszcze bardziej pobudzały go do kontynuowania swojej drogi, do intensyfikowania umartwień i opieki nad ubogimi i cierpiącymi. Stopniowo Mediolańczycy uświadamiali sobie, że mają do czynienia z kimś, kto na serio wziął Ewangelię i zaczęli darzyć go szacunkiem. Ktoś nawet próbował wystawić go na próbę, ponieważ pewnego dnia złożono Morigi ofertę przejęcia bogatego opactwa San Vittore al Corso, które wówczas było dane in commendam kardynałowi Hipolitowi d'Este, prekonizowanemu arcybiskupowi Mediolanu. Oferta ta z jednej strony pozwoliłaby mu być hojnym wobec ubogich, ale z drugiej nieuchronnie wepchnęłaby go ponownie do tej warstwy społeczeństwa, którą porzucił. Na nic zdały się natarczywe i usilne zabiegi krewnych nęconych perspektywą wzbogacenia majątku rodzinnego zyskami z opactwa. Jego odmowa była stanowcza i definitywna. Tymczasem, ponieważ w 1530 roku wybuchła w mieście na nowo epidemia dżumy, Morigia oddał się bez reszty opiece nad chorymi, aby umacniać ich na ciele i duszy, wzywając ludzi do pokuty i praktyk religijnych. Widziano go, jak w tym celu chodził po ulicach z krucyfiksem w ręku, który to gest znaczył więcej niż niejedno kazanie.
Adwokat ubogich. W przeciwieństwie do Morigi, Bartolomeo Ferrari, choć został wcześnie osierocony, gdy miał 2,5 roku, przez oboje rodziców, był wychowywany zgodnie z zasadami chrześcijańskimi przez swego krewnego, także już jako chłopca. Podawano go za przykład ze względu na jego spontaniczną religijność, a przede wszystkim instynktowną solidarność z ubogimi. Gdy miał 18 lat, po ukończeniu cyklu nauk humanistycznych, przeniósł się do Pawi, aby zdobyć dyplom prawnika. I tu zdarzył się epizod, który pokazuje nam, jak wielkim szacunkiem cieszył się wówczas w mieście. Jeden z jego braci, Basilio, który był kanonikiem w Mediolanie, postanowił przeprowadzić się do Rzymu. Przed rozstaniem bracia dokonali jednak podziału dóbr. Ponieważ Bartolomeo był niepełnoletni, w tym czasie wymagany był wiek 25 lat, zgodnie z obowiązującymi normami konieczny był kurator, który by administrował jego częścią spadku. Jednak senat Mediolanu, uznając młodzieńca za wystarczająco dojrzałego i wiarygodnego, odstąpił od przepisów prawa, zwalniając go z tego obowiązku. Był to wyraźny znak zaufania. W Pawii młodzieniec mieszkał kilka lat, zachowując się w sposób przykładny, na ile nam wiadomo. Jednak środowisko studenckie niezbyt mu odpowiadało i w pewnym momencie wrócił do Mediolanu, również dlatego, iż czuł, że bardziej właściwe dla niego będzie kapłaństwo niż trybunały lub studia notarialne. Kompetencję prawniczą i notarialną odda na służbę ubogim, ilekroć będą tego potrzebowali.
Założywszy sutannę, angażował się w czynny apostolat wśród ubogich, chorych i zagrożonych dziewcząt. Zaczął także prowadzić katechezę dla młodzieży, gromadząc ją w dni świąteczne zgodnie z formułą, która była antycypacją oratoriów, nakłaniając również wielu proboszczów do podjęcia podobnych działań. Jednak dopiero wybuch dżumy w 1524 roku sprawił, że Bartolomeo dał dowód swego heroicznego poświęcenia. Między innymi w swojej posiadłości położonej za miastem, niedaleko bramy Vercellińskiej, urządził lazaret, do którego przychodził codziennie, aby odwiedzać chorych, każdego z osobna, szczególną troską otaczając najbiedniejszych. Jeśli była taka potrzeba, odwiedzał ich także w domu.
Gdy ustało zagrożenie sanitarne, zwolnił całą służbę, ograniczając do koniecznego minimum ubrania i pożywienie, aby móc pomagać tym spośród ocalałych z epidemii, którzy utracili bliskich i nie mieli nikogo, kto by się nimi zajął. Z Rzymu brat Basilio, najwyraźniej poinformowany przez krewnych, rozzłoszczonych tym, co działo się w domu, kilkakrotnie pisał do niego, niemal karcąc go i wzywając do umiaru w szczodrobliwości. On jednak odpisywał, że mniej będzie cierpiał, oddając życie dla tych biednych, niż gdyby widział ich umierających z głodu. To właśnie podczas epidemii, w 1524 roku, Ferrari i Morigia spotkali się, od razu znajdując wzajemne zrozumienie dla swego wyboru życiowego. Od tej pory oratorium odwiecznej mądrości stało się ich drugim domem.